Po dużo o sercu będę mówić. Chcę kontynuować tą serię moich przesłań odnośnie tego, jak pogłębiać, mamy wchodzić głębiej w relacje z Bogiem. Kluczowa kwestia w naszym życiu. I skoro w naszym zdaniu misyjnym jest to stwierdzenie, że chcemy żarliwie jak Jezus kochać, żarliwie, chcemy tej żarliwej miłości, chcemy więcej ognia, to jest potrzeba dla nas wszystkich. Dlatego też zacząłem ten cykl i wspomnę krótko o tym, że będziemy iść takiej krótkiej podróży przez Księgę Przysłów, czyli Przypowieści Salomona, Księgę Kacholeta, czy Kaznodziei Salomona oraz Pieśń nad Pieśniami, dlatego że już Żydzi w Starym Testamencie mieli to poczucie, to zrozumienie, że te księgi obrazują świątynię. Przysłów to jest dziedziniec, Kacholeta to jest miejsce święte, a Pieśń nad Pieśniami to jest miejsce najświętsze w świątyni. I że to jest taki obraz też duchowy, który mówi nam o tym, w jaki sposób my zbliżamy się do Boga. I już z Przysłów Salomona dwoma przesłaniami dzieliłem się, które można powiedzieć, że kluczowe słowa dla tej księgi mają. Księga Przysłów, czyli Księga o Mądrości, to jest tak naprawdę Księga o Chrystusie Jezusie, który jest Słowem Boga. I pierwsze przesłanie było takie, że takim mottem przypowieści Salomona jest: bój się Boga, albowiem bojaźń Pańska jest poznaniem, początkiem poznania. Bojaźń Boża jest początkiem poznania. Bojaźń, która prowadzi nas do uznania Boga, też do pragnienia Jego, do uczczenia Go i która sprawia, że chcemy Go bardziej poznać. To był drugi rozdział Księgi Przysłów. W trzecim rozdziale było drugie przesłanie, gdzie kluczowym takim wersetem było: zaufaj Bogu z całego swojego serca, a nie polegaj na swoim rozumie. I dzisiaj czwarty rozdział, od 20 do 27 wersetu, kolejny fragment z kluczowym słowem: czujnie niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Zwróć uwagę na me słowa, mój synu, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj z nich swojego wzroku. Strzeż ich głęboko w swoim sercu, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie wszelki fałsz, stroń od przewrotnych wypowiedzi. Twoje oczy niech patrzą na wprost, kieruj wzrok prosto przed siebie. Równaj ścieżki, po których kroczysz, i niech wszystkie twoje drogi będą pewne. Nie zbaczaj ani w prawo, ani w lewo, powstrzymuj swoją nogę od zła. I w centrum tego fragmentu jest właśnie serce. Wyłączony? Włączony. Ja mogę mówić też głośno.
Musimy mieć na transmisji.
Widzicie, z zewnątrz my możemy wyglądać bardzo pobożnie. Ale Bogu chodzi o serce. Jak jest powiedziane, że On nie patrzy na to, co patrzy człowiek, tak było przy wyborze króla Dawida, na króla. Ale Bóg patrzy na serce. I często jest tak, że my zewnętrznie możemy wyglądać idealnie. W Nowym Testamencie mamy przykład faryzeusza, który przyszedł do świątyni i tak się modlił, taki dumny z siebie. Ja to poszczę dwa razy w tygodniu. Ja daję dziesięcinę nawet z mięty i kminku, z najdrobniejszych rzeczy. Pod względem, można powiedzieć, zachowania pobożnego, człowiek, który jest wzorcem. A jaka była prawda? A Jezus obnażył serce tego człowieka, który był pełny pychy i wcale nie był usprawiedliwiony przed Bogiem. Albo bogaty młodzieniec, inna historia ewangeliczna, który przychodzi i mówi: co jeszcze mogę zrobić? Bo od młodości przestrzegam wszystkich przykazań. Jeszcze jestem bogaty. Takich młodzieńców to, Panie Boże, daj nam jak najwięcej w kościele. Wspaniali, porządni i tak dalej. A Jezus od razu zdemaskował, że na pierwszym przykazaniu jest ten młodzieniec wyłożony, bo on myślał o sobie tak dobrze, a tak naprawdę miał w swoim życiu Boga, o którym nie wiedział, a który się nazywał Mamona, bo kiedy Jezus powiedział, to dobrze, i sprzedaj wszystko, co masz, i wtedy pójdź za mną, nagle się okazało, że odszedł zasmucony, a tak bardzo pragnął więcej. Ale Jezus pokazał stan jego serca. Prawdziwy stan jego serca, nie co ten młodzieniec o sobie myślał. Więc dlatego serce jest kluczem, jest podstawą do tego, żeby wejść głębiej w relacje z Bogiem. Nie da się ominąć serca, jeśli chcemy przybliżyć się do Boga. Dlatego pierwsze wersety, dwa, zwracają nam uwagę, że w centrum tego, żeby rzeczywiście ustrzec swoje serce, żeby czujnie go pilnować niż wszystkiego innego i zachować to życie, które płynie z serca, jest Słowo. Nie pierwsze lepsze Słowo, ale Słowo Boże. Chrystus, który jest Słowem Boga. I przeczytajmy te dwa wersety. Zwróć uwagę na me słowa, mój synu, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj z nich swojego wzroku, strzeż ich głęboko w swoim sercu. I w tych dwóch wersetach są wymienione cztery rzeczy, które mówią o tym, co mamy zrobić, żeby rzeczywiście Słowo było w naszym życiu. Po pierwsze, zwróć uwagę na me słowa. Co to znaczy? Zwróć uwagę, to znaczy skoncentruj się w swoim życiu na Słowie, niech w centrum twojego życia będzie Słowo Boże. Niech będzie środkiem ciężkości, bo skup uwagę, tu jest to słowo waga. Niech będzie środkiem ciężkości w twoim życiu Słowo Boże. Wiecie, co to jest środek ciężkości? Wszyscy się spotkali z tym pojęciem, ale może nie każdy wie do końca, o co chodzi. Środek ciężkości to jest skupienie masy, które pozwala coś utrzymać w równowadze, żeby się nie przewróciło. I to jest obraz tego, że jeśli Słowo Boże jest w środku ciężkości naszego życia, to chroni nas przed upadkiem. Więc po pierwsze zwróć uwagę na me słowa. Zwróć uwagę oznacza też uważność, czyli studiowanie, rozważanie, dokładne przyglądanie się, żeby niczego nie pominąć, żeby zwrócić uwagę w całości na to słowo. Po drugie, nakłoń ucha do moich słów. Nakłoń ucha. To słowo nakłoń, ono wskazuje na taką pewną postawę ukłonu, schylenia się, czyli uniżenia się, uznania, panowania Bożego i panowania Jego słowa w naszym życiu, wywyższenia tego słowa. Oznacza też gotowość do posłuszeństwa, że chcę słyszeć. I tu jest ciekawa rzecz. Chcę słyszeć. Nie tylko czytać. Ale chcę usłyszeć żywe słowo. Nie tylko jak to mówimy, to logos, ale rema. Że chcemy usłyszeć Boży głos, który mówi do nas i temu poddać się, okazać posłuszeństwo we wszystkim. Tak jak pierwszy list do Koryntian mówi, a właściwie drugi list do Koryntian, 10 rozdział, który mówi o tym, że chodzi o to, żeby poddać Chrystusowi pod posłuszeństwo każdą myśl. Każdą myśl, jaka tylko się nam przez głowę jest w stanie przemknąć. Po trzecie, nie spuszczaj z nich swojego wzroku. Nie spuszczaj z nich swojego wzroku. Przyglądaj się Słowu. I apostoł Jakub w swoim liście w pierwszym rozdziale mówi o tym, że Słowo Boże pełni rolę lustra. W nim możesz się przyjrzeć i zobaczyć, jaki jesteś, bo ono ci pokaże prawdę. Nikt z nas nie zna swojej twarzy, dopóki nie zobaczy swojego odbicia w lustrze, czy to, nie wiem, chociażby w kałuży, czy jakimś jeziorze, gdzie możesz przyjrzeć się swojemu odbiciu, bo nikt z nas nie widzi swojej twarzy. Słowo Boże jest takim lustrem i tak jak Jakub tam pisze, że jeśli człowiek nie staje się wykonawcą słowa, to przyjrzał się sobie, odchodzi i zapomina, co zobaczył. Zapomina. Dlatego tu jest powiedziane, nie spuszczaj z nich swojego wzroku. Nie spuszczaj z nich swojego wzroku, żebyś nie zapomniał, co zobaczyłeś. Czy co zobaczyłaś. Ale to oznacza utkwić wzrok i wytrwać, jak mówi drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, 16-18 wersety, że my z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską. Wpatrujemy się w jasność Pańską, w Jego oblicze i za sprawą Jego Ducha jesteśmy przemieniani na podobieństwo Jego obrazu z chwały w chwałę. Ale musi być to nie spuszczaj wzroku, wpatruj się. Czyli jak mówi list do Hebrajczyków, 12 rozdział, utkwij wzrok w Chrystusie. Utkwij. To nie tylko rzuć okiem, ale utkwij swój wzrok w Chrystusie Jezusie. Zawsze sobie stawiaj Pana przed oczy. I po czwarte, strzeż ich głęboko w swoim sercu. I to, co mówił Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, kiedy powiedział, że kto ma moje przykazania i zachowuje je, gdzie? No w sercu. Ten naprawdę mnie miłuje. Ale nie tylko, że ten naprawdę miłuje Jezusa, ale co wtedy się zaczyna dziać? Co Jezus wtedy tam dalej mówi? Że do takiej osoby przyjdziemy, zamieszkamy u niej, czyli co? Będziemy żyć w jej sercu, w jej duchu i objawię jej siebie. Tak? Czy to jest następstwo, że objawienie Chrystusowe przychodzi pod pewnym warunkiem, że jest zachowane Jego słowo w głębi serca. Dlaczego? Werset 22 mówi, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Są życiem. To jest właśnie to życie. To później, dlaczego mamy strzec serca, bo z niego tryska źródło życia. Nie tylko naszego życia, ale tego Bożego życia. Ci, którzy trwają w Słowie, trwają w Chrystusie, innymi słowy, znajdują życie i ono staje się lekarstwem dla całego ich ciała. Bo Słowo przynosi uzdrowienie, bo Słowo przynosi zbawienie do naszego życia. Uwalnia nas od lęków, obaw, napięć, stresów i tak dalej, czegokolwiek by nie było. Dzisiaj ludzie mają coraz więcej problemów z depresją, ze smutkiem i tak dalej. Gdzie jest uwolnienie od tego wszystkiego? Boisz się? Bóg nie dał nam ducha lęku, ale mocy miłości i trzeźwego myślenia, tak? On przynosi uwolnienie, on przynosi radość w miejsce smutku, przynosi wiarę w miejsce zwątpienia, ducha zwycięstwa w miejsce porażki. Większość chorób, podobno naukowcy obliczyli, że 80% fizycznych chorób w ciele ma swoje podłoże najpierw w umyśle. Umyśle. Nieprzebaczenie, tkwienie w urazach, fałszywych przekonaniach i tak dalej, które rzutują koniec końców na to, w jaki sposób funkcjonujemy. Że potem na przykład mamy problem z bezsennymi nocami. Dzisiaj to jest plaga na świecie, że ludzie mają coraz więcej problemów ze snem i tak dalej. Dlaczego? Bo umysł nie jest spokojny i nie może spać na przykład. Więc kiedy zwracamy uwagę na słowo, kiedy nakłaniamy ucho do słowa, nie spuszczamy z niego swojego wzroku, strzeżemy go głęboko w swoim sercu, mamy obietnicę Bożą, że to słowo będzie działać w naszym życiu, przynosić nam zbawienie i zdrowie dla całego naszego ciała. 23 werset mówi, najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Dlaczego najczujniej ze wszystkiego? Bardziej niż dzieci. Szczególnie małych. Trzeba mieć na nie oko non-stop, bo to czasami żywe srebra, chwila nieuwagi i może być kłopot jakiś. Cokolwiek możesz wymyśleć. Nie ma niczego bardziej pilnego według słowa, czego potrzebujemy strzec, jak naszego serca. Dlaczego? Moglibyśmy powiedzieć, że odpowiedź daje nam Boże Słowo w Księdze Jeremiasza w 17 rozdziale 9-10 werset, gdzie czytamy: zdradliwe jest serce, bardziej niż wszystko inne. Nieuleczalnie chore, kto zdoła je poznać? Nasze własne serce potrafi nas sprowadzić na manowce. Któż zdoła je poznać? Bo nie ty sam. Człowiek może sobie myśleć, że nie wiadomo, co o sobie wie, a tak naprawdę nic nie wie o sobie naprawdę. Dlatego odpowiedzią daje werset 10. Ja, Pan, przenikam motywy, poddaję próbie zamiary, aby oddać każdemu według jego dzieła stosownie do owoców jego czynów. To Pan przenika zamiary, Pan przenika serce. Od kiedy Adam zgrzeszył, to w grzesznej naturze człowieka pojawiła się taka tendencja, żeby uciekać od Boga, który jest światłem. Uciekać od Boga. I powstało w tej ludzkiej naturze naszej mnóstwo mechanizmów, które mają nas chronić przed prawdą. Których bronimy też siebie w swoim egocentryzmie, myśląc, że zachowamy swoje życie, a często to prowadzi nas do zguby i na manowce. Dlatego różne mechanizmy powstają, że człowiek potrafi wyprzeć się, wyrzucić siebie, próbować wypchnąć z siebie to, co jest dla niego trudne, co jest być może bolesne i od czego chce uciec. I to potrafi tak dalece wyprzeć z siebie. No więzienia są pełne, jak to się mówi, jakich ludzi? No niewinnych. No niewinnych. W sądownictwie jest coś takiego, czy w prawie, że sąd może wydać wyrok i stwierdzić, że jesteś winny, a człowiek może się i tak nie przyznać do winy. I tak może się nie przyznać do winy. Nie przyznaje się do winy, tak? Inne mechanizmy, jak projekcji, że człowiek nie chce widzieć w sobie tego, co w nim jest i co jest jakby niegodne, więc projektuje to z siebie i widzi to w innych. Czy nie też o tym mówił Jezus, kiedy mówił: a, widzisz źdźbło w oku brata swego? A belki swoim nie widzisz, obłudniku? Belki! Ależ najmniejsze źdźbełko w oku brata, czy siostry też, od razu. Ale beli, takiej beli, którą masz, dębowej, solidnej, w swoim oku nie widzisz. Tak? Czyli jak potrafimy bronić siebie przed tym, żeby nie zobaczyć w sobie czegoś, czego byśmy nie chcieli zobaczyć. Dlatego też jest takie powiedzenie, kryminalni psycholodzy to ukuli. Kto najbardziej, to najczęściej jest zazdrosny i najbardziej jest zazdrosny? Ten, który sam zdradza. Ale w sobie tego nie widzi. Powstało w nas wiele mechanizmów, w których potrafimy zafałszować przekonania i żyjemy w fałszywych przekonaniach, w kłamstwach, które przyjęliśmy za prawdę, bo uwierzyliśmy, że one są prawdą, i te różne zniekształcenia, postrzegania rzeczywistości sprawiają, że widzimy siebie, czy innych ludzi, czy cały świat w bardzo subiektywny sposób, który ma niewiele często wspólnego z prawdą. Ale przez lata nauczyliśmy się w tym funkcjonować i w taki sposób odbierać czy siebie, patrzeć na siebie, patrzeć na innych ludzi, czy patrzeć na cały świat, żyjąc w różnego rodzaju fałszywych przekonaniach. Najlepszym przykładem, jak dalece możemy wyprzeć z siebie to, co w nas jest, jest sam król Dawid, człowiek według Bożego serca. Ale kiedy zgrzeszył z Batszebą, nie tylko zgrzeszył z Batszebą, ale zdradził też człowieka, który był gotów za niego oddać życie. Czyli Uriasza, do którego śmierci doprowadził. Ten człowiek był gotów za niego umrzeć, a on takiemu człowiekowi takie świństwo zrobił. To były grube sprawy. To nie jest tylko, że on sobie źle pomyślał coś, źle spojrzał, znaczy pożądliwie spojrzał na jego żonę, ale tylko tyle. Popełnił grube przestępstwa i wyparł się tego. Nie, no nie on. Aż musiał przyjść prorok i powiedzieć mu pewną bajkę. O pewnym bogaczu, który miał wszystko, ale przyszedł do niego, znaczy zobaczył pewnego biednego pastuszka, który miał jedną owieczkę i poszedł mu jeszcze ją zabrał. I co zrobił król? Czytamy o tym w Biblii. Oburzył się! O, jak się wkurzył na tego człowieka! Co temu człowiekowi nie trzeba zrobić? A wtedy prorok powiedział: ale to ty jesteś tym człowiekiem. I nagle amba. Rybka, tak? Ja? No tak, ty! Ty, Dawidzie, ty to wszystko zrobiłeś. I nie widzisz tego? Król Dawid był jednak człowiekiem według Bożego serca i skonfrontowany z prawdą, nie poszedł zaparte. On nie zaparł się, tak jak potrafi to zrobić wielu innych ludzi. On w tym momencie uznał swoją winę. Uznał swoją winę. Więc jest w nas wiele rzeczy, które sprawiają, że na zewnątrz możemy wyglądać bardzo okej, pewni siebie i tak dalej, ale pod powierzchnią mogą kryć się tony lęków różnego rodzaju. Innych rzeczy. To jest tylko fasada, to jest taka przykrywka, która ma zakryć to, co naprawdę jest tam gdzieś w głębi sercu, że różnego rodzaju myśli, które mamy, są jak takie ciężkie łańcuchy, które ciągniemy za sobą i nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ciężko jest nam w życiu, jakie ciężary nosimy i przez to nie osiągamy często ani połowy swoich możliwości, które mamy w Bogu, bo nas tyle rzeczy potrafi powstrzymywać. Apostoł Jan napisze w 3 rozdziale 19-20 wersecie: oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. Chce on, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Ja mówię o ciemności, że my mamy coś takiego w swojej naturze, że często wybieramy ciemność, bojąc się nawet samego Boga. Przecież Adam i Ewa zaczęli się chować przed Bogiem, nie chcieli stanąć twarzą w twarz z Nim. Jakże często jest tak też z nami, że my tak do końca się trochę boimy. A może czasem bardziej, nawet samego Boga. Boimy się tego, że i On nas odrzuci, bo my siebie odrzucamy, tak? I uważamy, że no, On nie może mnie przyjąć. Choćby nam nie wiadomo, ile trąbili o akceptacji i tak dalej. Ale te głębokie przekonania w nas potrafią nas zatrzymać. Że chowamy się i uciekamy w ciemność, że nie zbliżamy się do światła. Bojąc się tego światła i tego, co ono pokaże, że może wypłynie na wierzch ten cały lęk, który nas więzi. Że te emocje, kiedy wyjdą, wypłyną, my boimy się tego, co wtedy może się stać. Ale dlaczego czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca? W jednym z błogosławieństw Jezus mówi tak: błogosławieni czystego serca, bo co? Pamięta ktoś, jaki jest dalszy ciąg? Albowiem oni Boga oglądać będą. Czystego serca. Czyste serce jest warunkiem do tego, żeby oglądać Boga. List do Hebrajczyków 12 rozdział też o tym mówi. Bez uświęcenia nikt nie zobaczy Pana. Nikt. I nie chodzi tylko o to, że tam w niebie, ale chodzi o to tu, w naszym duchowym życiu, że chcąc rzeczywiście mieć to objawienie Boże, potrzebujemy tego czystego serca w nas. Czyli my nie możemy go sami oczyścić. Ale On to zrobił. I On to robi. Jeżeli my przychodzimy do Jego światła, to On nas oczyszcza, tak? List do Hebrajczyków 3:12 mówi tak: baczcie, aby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca. Dlaczego? Bo skutkiem tego jest odstąpienie od Boga żywego. Baczcie, by w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, bo skutkiem tego jest odstąpienie od Boga żywego. Dlatego dziś, jeśli słyszycie głos Ducha Świętego, nie zatwardzajcie swoich serc, jak podczas buntu. Dalej tam o tym czytamy. Kto znajduje Boga, Biblia nam mówi. Jaki stawia jeden, jedyny warunek? Kto szuka mnie z całego swojego serca, ten mnie znajdzie. Z całego swojego serca. Ktoś ostatnio omówił ten przykład. Kiedyś pewien człowiek miał wizję i zobaczył w niej życie człowieka przyrównane do domu. Ten człowiek zaprosił Jezusa do swojego domu, mówi, rozgość się, czuł się jak u siebie w domu i tak dalej, pokazuje mu poszczególne pokoje w swoim domu, tu jest salon, tu kuchnia, wiecie, i tak dalej. Idą na górę, Jezus się pyta, a te drzwi? A nie, tam jest graciarnia, tam ciebie nie chcę wpuszczać. Tam jest brud i syf. A Jezus mówi, ale ja chcę tam właśnie wejść. Więc w naszym życiu może być Jezus, tak? Jest dużo porządku i czystości i tak dalej, ale są sfery, są takie miejsca w naszym życiu, które zamknęliśmy na klucz. Jak są taką piwnicą, do której nikogo tam nie chcemy wpuszczać, nie chcemy, żeby przyszło tam światło i wyszły te wszystkie brudy na wierzch. Ale Jezus chce oczyścić całe nasze życie. Całe. I dlaczego słowo jest tak kluczowe w tym fragmencie? Słowo Chrystusa. List do Hebrajczyków, dalej 4:12-13 o tym mówią. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Więc nie ma czegoś takiego, czy innego takiego narzędzia, jakim jest Słowo Boże, które jest jak miecz obosieczny. Taki fizyczny miecz obosieczny jest w stanie przebić człowieka na wylot, poćwiartować i tak dalej, ale ten miecz jest w stanie rozdzielić duszę od ducha. Zamysły serca też oddzielić. Czyli on jest w stanie przeniknąć tam, gdzie ktokolwiek ani cokolwiek innego nie jest w stanie przeniknąć. Jak mówię, że te mechanizmy, które sprawiają w nas, że my bronimy się przed ujrzeniem siebie jakby w całej prawdzie. Kiedy słyszałem takiego psychologa, który mówił, że żeby czasami dojść do przyczyny jakichś nerwic, stanów lękowych, które ludzie mają, to on potrzebuje od kilku do kilkunastu sesji, spotkań, żeby się w końcu dokopać, co tam człowiek tak bardzo głęboko zakopał w swoim życiu i myśli, że tego nie ma, ale to niszczy jego ciało tak naprawdę już. I on nie wie, skąd to się bierze, skąd choroba w ciele, a dlatego, że coś zostało wypchnięte, tak? Ale my mamy coś więcej, bo mamy Ducha Świętego, który przenika ducha, przenika przez Słowo Boże nasze serce i jest w stanie pokazać nam wszystko. Całą prawdę. Całą prawdę. Nie mówię, że to do tego nie jest potrzebny drugi człowiek, bo czasami ciężko jest nam się obejść bez pomocy drugiego człowieka, który stojąc z boku może pokazać nam, co my prześlepiamy, przegapiamy. Ale to Słowo Boże jest kluczem do tego, żeby przeniknąć i pokazać nam to, co mówił Jeremiasz. W jaki sposób możemy poznać, co naprawdę gdzieś kryje się w nas? Co być może my sami ukryliśmy przed sobą i tego nie widzimy nawet. Słowo Boże. Słowo Boże, żywe. Dlatego jest w tym fragmencie taki nacisk na to, żeby Słowo było w centrum. Bo to Słowo wtedy może działać w twoim życiu i pokazać ci całą prawdę. Uwolnić nas, oczyścić nas od tych rzeczy, obnażyć te fałszywe zafałszowania, fałszywe przekonania, które są w naszym życiu i zdemaskować je. Obnażyć je. Ale to też wymaga czegoś z naszej strony, w tym sensie, że tak jak mówił Jan, że jeśli uciekamy od światła, bo chcemy schować się w mroku, to tego nie zobaczymy. Potrzebujemy iść do tego światła. Skoro Adam uciekał od Boga, w pewien sposób, w cudzysłowie, Bóg musiał go szukać, to dzisiaj dla nas radą jest, nie uciekaj od Boga, ale uciekaj się do Boga. Uciekaj się do Niego. Bo Jego światło, tak jak mówi Jan, to jest sąd, ale ten sąd nie jest na potępienie. Jezus przyszedł świat nie potępić, a co? Zbawić. Więc Jego sąd nie przynosi potępienia, ale zbawienie. Bo w Jego sądzie rozpoznajesz, co jest fałszem, co jest prawdą, na przykład w twoim umyśle, po to, żeby to odrzucić, po to, żeby przemienić swoje myślenie, po to, żeby zostać zbawionym człowiekiem, bo uwolnionym od tych kłamstw, od tych nieprawd, przekonań, które potrafią niszczyć nasze życie, a nie są prawdziwe. Boże Słowo to wszystko demaskuje, obnaża. Ale też my potrzebujemy być gotowi stanąć w pewien sposób nadzy przed Bogiem. Nie bać się tego. I ten Dawid po grzechu z Batrzebą, słynny psalm 51, który jest napisany właśnie po grzechu z Batrzebą, znamy te słowa, gdzie on tam mówi: stwórz we mnie serce oczyste, Boże. Ale jest jeszcze inny fragment, ciekawy werset, który on mówi, 8, gdzie on mówi tak: dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy, dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Bo czegoś się nauczył Dawid przez tą sytuację z Batrzebą. Potrzebował konfrontacji z prawdą, od której uciekał, ale w końcu Bóg, że tak powiem, go przyparł do muru i zobaczył, że to jest dla jego zbawienia. Bo dla Boga milsza jest prawda skryta na dnie duszy. Że w sercu, serce może być czyste, bo jest w nim prawda. Prawda na swój temat, na temat innych ludzi, Boga, świata i tak dalej. Bo wielu ludzi też ma i fałszywe przekonania na temat Boga. Ty stwarzasz we mnie serce czyste. I to właśnie Dawid stał się autorem dwóch psalmów, w których napisał dwie ciekawe modlitwy. Ktoś powiedział, że to są niebezpieczne modlitwy. Niebezpieczne, bo mogą pokazać nam to, czego być może wcale nie chcemy zobaczyć, bo jest niemiłe. A w psalmie 19, w wersecie 13, a wcześniejsze wersety mówią właśnie o wartości Słowa Bożego, Dawid mówi tak: przeoczenia, któż zrozumie, oczyść je niedostrzeżone. Inny przekład mówi tak: od błędów zakrytych przede mną uwolnij mnie. Od błędów zakrytych przede mną, tak? Dawid miał tą świadomość, że mogą być w naszym życiu błędne przekonania, jakieś błędy i tak dalej, które są zakryte przede mną i nie zdaję sobie sprawy, że coś robię nie tak, że funkcjonuje nie tak. Ale od tych błędów uwolnij mnie, Boże. Od tego, co jest zakryte przede mną. I w psalmie 139, 23, 24 werset, Dawid mówi tak. To jest taki słynny psalm, który mówi o tym, że Bóg przenika nas wzdłuż i wszerz. I on kończy ten psalm tymi słowami: badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani, i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Odważna modlitwa. Zbadaj mnie, Boże. Poznaj me serce. Poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki, czy inni tłumaczą: poznaj, czy nie idę nieprawą ścieżką, czy nie ma we mnie czegoś, co prowadzi do bałwochwalstwa, drogi mogące wywoływać ból, jakiejś bałwochwalczej czy niegodziwej drogi, drogi bezprawia. Poznaj to we mnie, Boże. Bo ja sam nie jestem w stanie. To Paweł o tym mówi, że my możemy o sobie mieć przekonanie, że wszystko jest w porządku. Jestem okej, tak jak ten faryzeusz. Ha, co to nie ja? Kto z was dwa razy w tygodniu pości? No nikt z nas. A pychy w swoim sercu nie widział tak. Czy ten bogaty młodzieniec, który myślał, że co to, jak on już daleko nie zaszedł, a okazało się, że już na pierwszym przykazaniu się wyłożył. Jak długi. Jak długi. My też możemy coś o sobie myśleć, a to wszystko może być nieprawda. A my możemy być święcie w cudzysłowie przekonani, że to jest prawda o nas. W piątej księdze Mojżeszowej Bóg mówi tak do swojego ludu: Bóg upokarzał cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani twojej cowie. Chciał ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Zapamiętaj też całą drogę, której Pan twój Bóg prowadził cię przez te 40 lat po pustyni, aby nauczyć cię uległości, wypróbować cię i poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie? Tak jak Dawid się modlił. To Bóg prowadzi taki proces w naszym życiu. Wprowadza nas w różnego rodzaju wypróbowania, doświadczenia po to, żeby wypłynęło na wierzch to, co jest w naszym sercu. I w pierwszej chwili to może być straszne. Nieraz byłem zdumiony, to jeszcze tyle dziadostwa jest we mnie? Że tak się potrafię zachowywać? Ja, który już myślałem, że to mam dawno za sobą? Ale pewna sytuacja, wystarczyła pewna okoliczność i nagle wypłynęło to, co było gdzieś głęboko schowane. Nic z tego sobie w ogóle sprawy nie zdawałem. Ale Bóg prowadzi nas w naszym życiu, tak jak Dawida, że często prowadzi nas pewne rzeczy. I dzisiaj to ja już cenię sobie to, chociaż to wcale nie jest miłe, ale wiem, że to jest dobre dla mnie i dobre dla ciebie, kiedy Bóg chce coś, o czym ty nie wiesz, że masz w swoim sercu, a Bóg chce to wydobyć na wierzch. Tak jak w procesie wytapiania złota, oczyszczania złota z grudek ziemi, z tego, co jest tam ziemskie. Że trzeba to przetapiać. Żeby oddzielić jedno od drugiego. I nie unikniemy tego procesu. Więc nie wierzgajmy, tak jak mówi słowo, że gdy dziś usłyszysz głos Ducha Świętego, nie zatwardzaj swojego serca. Nie zatwardzaj swojego serca. Ale poddaj się słowu. Dlatego ten cały fragment w 4 rozdziale Przysłów Salomona tak wielki nacisk kładzie na rolę i wagę słowa w naszym życiu, bo ono jest po to, żeby nam pokazać. Jak mówi do Tymoteusza apostoł Paweł, że całe pismo jest natchnione, pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy, aby przygotować człowieka Bożego, ukształtując go w sprawiedliwości, by był przygotowany do każdego dobrego dzieła. Dał nam to Bóg. Słowo. Kiedy jest ono w naszym sercu, to ono jest dla nas najlepszym zabezpieczeniem, które pomoże nam ustrzec nasze serce od wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy, które sprawiają, że to źródło życia w nas może płynie, ale jest zatamowane poniekąd w jakiejś części. Nie może płynąć wartkim strumieniem, bo coś tam tamuje. Coś tam powstrzymuje ten pełny przepływ. I Bóg chce to oczyścić, zabrać to z naszego życia. Dlatego czytamy dalej. Oddal od siebie wszelki fałsz. Stroń od przewrotnych wypowiedzi. Oddal od siebie wszelki fałsz. Wszystko, co w jakiś sposób nas okłamuje. Bo być może sami mówimy do siebie kłamstwa, które nawet nie wiemy, że są kłamstwami. Myślimy, że to prawda. Ale kiedy Słowo Boże obnaży fałsz, oddal od siebie wszelki fałsz, stroń od przewrotnych wypowiedzi, twoje oczy niech patrzą na wprost, kieruj wzrok prosto przed siebie. Nie uciekaj gdzieś na boki, tak? Czy to wracamy do Przysłów Salomona 3 rozdziału, gdzie czytaliśmy o tym, myśl o Panu na wszystkich swoich drogach, On będzie prostować twoje ścieżki. On będzie prostować nasze myśli. Kiedy poddajemy Jemu nasze myśli, On będzie je prostować. Pokaże, co jest nie tak, co jest krzywe. I to wyprostuje. Równaj ścieżki, po których kroczysz. Nie wszystkie twoje drogi będą pewne. Nie zbaczaj ani w lewo, ani w prawo. Powstrzymuj swoją nogę od zła. Chcę dzisiaj nas zachęcić do tego. Dlatego, że życie chrześcijańskie jest życiem refleksji, zastanowienia się, zatrzymania się. Że w chrześcijaństwie praktykujemy coś takiego jak refleksję, jak zatrzymanie się i zastanowienie się nad sobą. Nawet przy okazji Wieczerzy Pańskiej apostoł Paweł też o tym mówił. Osądzajcie sami siebie. W innym miejscu napisze, badajcie sami siebie, czy trwacie w wierze, czy nie. Skłania nas do tego, żebyśmy w naszym życiu praktykowali to. Więc potrzebny jest nam, tak jak na przykład w przypadku samochodu, taki przegląd. Możesz jeździć samochodem i wydaje się, że jest wszystko okej, ale jest zaplanowany, żeby był taki przegląd, który przejrzy twój samochód i zobaczy to, co może na wierzchu nie widać i czego nie czujesz w czasie jazdy. Albo można to przyrównać do prześwietlenia. Nie wiesz, co masz w środku. ale jest specjalne takie urządzenie, rentgen się nazywa, i ono potrafi prześwietlić nasze ciało i pokazać, co tam jest w środku. Gdzieś coś boli, gdzieś coś czujemy, ale nie wiemy, co tam jest. A rentgen pokazuje, tu jest złamanie, tu jest jakiś guz, tam jest coś, tak? Prześwietlenie. Duch Święty jest kimś takim w naszym życiu, to potrafi prześwietlić rzeczy, które są niewidoczne dla nas. Ale potrzebujemy to też robić. Wyjść naprzeciw Bogu, który chce w taki sposób przyjść do naszego życia i mieć taką modlitwę serca, jak apostoł Paweł też modlił się w liście do Efezjan, gdzie prosił o ducha objawienia i mądrości ku głębszemu poznaniu Boga i też prosił konkretnie o serce, kiedy mówi tak, oświeć oczy serc naszych. Czyli oczy też mają, czy serce też ma w jakiś sposób oczy, serce widzi. Serce w jakiś sposób widzi rzeczywistość, która jest w nas. Jezus też mówił o tym, że światłem ciała jest oko. Ale jeśli w tym oku jest ciemność, to jakże strasznej ciemności jest całe ciało. Dlatego potrzebujemy Jego światła. Zbliżania do Jego światła, które przynosi sąd ku zbawieniu. Ku ratunkowi w naszym życiu, żeby pokazać, z czym mamy problem. Bo Bóg nie chce, żebyśmy mieli z tym problem. On chce ten problem uwolnić z naszego życia, abyśmy mogli żyć w wolności dzieci Bożych. Ja wiem, że to nie zawsze jest takie proste. Bo czasami są właśnie takie zakamarki w naszym życiu, takie pokoje w domu naszego życia, do których wcale Jezusa nie chcemy wpuścić. Bo może jest tam jakiś ból, od którego uciekliśmy, nie chcemy do niego wracać, a który Bóg chce uzdrowić. Może jest tam to właśnie te tony lęku pokryte, które cały czas sprawiają, że jest jakieś napięcie w naszym życiu i boimy się stanąć temu całemu lękowi w oczy, bo kiedyś przed nim uciekaliśmy. Problem polegał na tym, że kiedy sami jesteśmy, to rzeczywiście możemy się przestraszyć, bo nie wiemy sobie, jak z tym poradzić. Ale kiedy idziemy z Jezusem, to jakiś lęk jest większy od Niego. Jakiś lęk. Wiem, że to też łatwo powiedzieć, bo to często jest proces. To nie jest tak, że to jest o tak, stryknięcie palcami i przychodzi uwolnienie. Jeśli coś przez lata się w nas zgromadziło, to Bóg jest też delikatny względem nas. On nie przyjdzie i nie rozwali wszystkiego w naszym życiu. On będzie po kolei, spokojnie, powoli, od rzeczy mniejszych po te większe przychodzić i pokazywać nam, by zabierać się z naszego życia, aby nas od tego całkowicie uwolnić. Więc potrzebujemy takiego otwarcia serca przed Bogiem. Chociaż wiem, że nawet przed Nim nie zawsze wcale jest prosto otworzyć serce. Bo i Boga też się potrafimy bać. Bać się tego, że mógłby pokazać nam coś, czego nie chcemy. Dlatego na zewnątrz możemy mieć pozór chrześcijan, którzy są w kościele i tak dalej, ale w środku, w naszym sercu nadal może być wiele rzeczy, które sprawiają, że nie rozwijamy się w Bogu tak, jak moglibyśmy. Bo to nas trzyma. A On, być może dzisiaj jest dla Ciebie ten dzień, kiedy On chce przyjść do Twojego życia, On puka do Twojego serca, czy Ty Mu otworzysz? Czy powiesz, nie, to mnie za bardzo boli. Nie, nie chcę do tego wracać. Nie, nie chcę o tym w ogóle myśleć. Zostaw mnie, Panie, w spokoju. Bo my czasami właśnie tak patrzymy na siebie i z zewnątrz widzimy uśmiechniętych ludzi, a Duch Święty, kiedy patrzy, co widzi? Widzi w środku na przykład nadal wiele bólu, wiele rozczarowania, wiele zwątpienia, wiele słabości, które sprawiają, że nie jesteśmy sobą. Takimi, jakimi Bóg nas chce mieć. I nadal to trzymamy, albo nadal uciekamy i cały czas uciekamy. Ale prawda jest taka, im bardziej od czegoś chcemy uciec, to tym bardziej nas to dogania. To nie ma tak, że się da uciec, bo od siebie samego nikt nie ucieknie. nie ucieknie. To nas zawsze dogoni i zawsze nas złapie. Rzecz tylko w tym, że coraz mocniej nas łapie. Że lęk potrafi coraz bardziej nas paraliżować, jakieś ataki, pańki i tak dalej. Dzisiaj, kiedy słyszę, co mówią lekarze, że nerwice, stany lękowe, depresje stają się na pudle największych problemów zdrowotnych ludzi dzisiaj. Czyli, że coraz więcej ludzi ma z tym problem. My też to możemy mieć. My też możemy mieć. I być może dzisiaj jest ten moment, w którym Jezus puka do twojego serca i chce, żebyś mu dał swoje serce, żebyś powiedział: otwieram je dla ciebie, boję się, ale wejdź do tego pokoju, w którym jeszcze nie byłeś. Niech tam wpadnie twoje światło. Bo jednego mogę być pewien. To będzie dla mnie dobre, to będzie dla mnie zbawienne, to przyniesie uzdrowienie całemu mojemu ciału. I może trzeba nam pójść w taką drogę z Jezusem, w ten proces i podróż, żeby to się stało, żeby On nas uwolnił od tych wszystkich kłamstw, które nas jeszcze ciemiężą, dręczą, obciążają, niewolą, aż poddamy każdą myśl pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Może warto, żebyś pomodlił się modlitwami Dawida. Nie wiem, czy tak robiłeś. Może się nie zastanawiałeś nad sobą. Nawet może myślisz, lepiej nie. Lepiej żyć sobie tak prosto i za wiele nie myśleć, bo jeszcze coś zobaczę, czego bym się bał. I takie życie wydawać się może prostsze, ale to tylko wydawać. Może potrzeba nam właśnie zacząć się modlić. Zbadaj moje serce, Panie. Poznaj moje drogi. Jeśli coś wypłynie, to nie będę się tego bał, bo zrozumie, że to jest dla mojego dobra. Że to Ty, Panie, odpowiadasz na moją modlitwę i pokazujesz mi to, czego nie widziałem wcześniej, po to, żeby mnie od tego uwolnić i oczyścić. A może potrzebujemy dzisiaj w tym umacniać się, by zwracać uwagę na Słowo. Bo wcale Słowo nie jest w centrum naszego życia. Może o tym zapomnieliśmy i środek ciężkości się przechylił w inną stronę i dlatego nasze życie kuleje. A może potrzeba nam nakłonić ucho do słów i to umacniać. Nie spuszczać wzroku z Jezusa, bo może spuściłeś wzrok z Jezusa i boisz mu się spojrzeć w twarz. Bo boisz się, czy ten wstyd nas hamuje. A tymczasem, kiedy spojrzymy w Jego oczy, tam nie ma potępienia. Tam nie ma czegoś takiego, że On ci powie: ach, zawiodłem się na tobie. Rozczarowałeś mnie. Wolń mi przed mojego oblicza. No nie. Tam jest czysta miłość. Tylko miłość. Absolutna miłość. Kiedy przyjdziemy do Niego, On nas przytula. A nie bije. Czasami niektórzy mają fałszywy obraz Boga Ojca, bo ziemscy ojcowie byli różni. Nie spuszczaj wzroku z Jezusa. Strzeż głęboko w swoim sercu Jego słowa. Bo to nas doprowadzi, kochani, każdego z nas bliżej Boga. Więcej Boga będziemy widzieć w naszym życiu i my jako Kościół razem. Nie tylko, że o Nim mówimy, bo możemy o Nim bardzo dużo mówić, bardzo dużo wiedzieć. Tylko to może być martwa wiedza, która nie jest w ogóle doświadczeniem naszego życia, bo my tego sami nie przeżyliśmy, nie objawiło się to nam. A On ma dla nas wciąż więcej i chce nas prowadzić dalej, dalej i dalej. Więc, żeby nas mógł też poprowadzić, to wierzę, że Bóg dzisiaj akcentuje to czujniej niż wszystkiego innego. Strzeżmy naszych serc. Bo z nich tryska źródło życia, a wiele rzeczy chce obciążyć nasze serca. Chce sprawić, żebyśmy zatwardzili nasze serca, żebyśmy byli jak ci ludzie przy powieści o siewcy. Może być ubita droga, a może być droga, która tylko, czy ziemia, która, pod którą jest skała, tylko płytko przyjmuje, a dalej to słowo nie może przeniknąć, bo tam jest skała. A może troski, łuda, bogactw, inne rzeczy sprawiają, że to słowo nie może się głęboko zakorzenić w nasze serce, bo inne rzeczy zagłuszają je. To człowiek, który przyjmuje dobrym sercem i przez wytrwałość trwa w tym słowie, wydaje owoc. Pomódlmy się. Panie, dzisiaj oddajemy Tobie siebie. Ty najlepiej wiesz, co w każdym z nas jest. Tu na zewnątrz możemy mieć minę pobożnego chrześcijanina, a w środku tak wiele rzeczy może być takich, że jest tam wiele łez, bólu, tak wiele kłamstw, tych rzeczy, które nas nadal zniewalają, obciążają i sprawiają, że nasze życie ani w połowie nie jest takie, jakie mogłoby już dzisiaj być, gdybyśmy pozwolili Tobie na wszystko. I dzisiaj, Panie, chcemy otwierać się przed Tobą. Ty, Boże, który znasz każdego z nas i nie ma nikogo bardziej delikatnego od Ciebie niż Ty. Jesteś Ty. Wierzę, że Ty dzisiaj mówisz do serca nas wszystkich, bo pragniesz serca każdego z nas. I tak jak Paweł się modlił, dzisiaj i ja się modlę, modlimy się, Panie, o to, żebyś oświecił oczy serc naszych. Oświecił oczy serc naszych. Abyśmy mogli zobaczyć to, co mamy zobaczyć. Zobaczyć to, co mamy zobaczyć. Chcemy w tym trwać, Panie, tego strzec naszych serc i ustrzec naszych serc. Baczyć na nie, żeby rzeczywiście w nikim z nas nie było złego, niewierzącego serca, które odstąpi od żywego Boga. I zachowamy tylko pozór. Będziemy jak ten faryzeusz czy bogaty młodzieniec, którzy zewnętrznie byli blisko Boga, ale w swoim sercu byli bardzo daleko od Ciebie. Bardzo daleko od Ciebie. Tego nas strzeż najbardziej, Panie. Żebyśmy tu na zewnątrz zachowywali pozór pobożności ludzi, którzy chodzą do kościoła, czytają Biblię, modlą się, robią inne rzeczy. Ale sercem jesteśmy już daleko od Ciebie, a może nigdy nie zbliżyliśmy się do Ciebie. Przybliżać chcemy się do Ciebie, abyś Ty przybliżył się do nas. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Chcemy Twoje słowo podnosić w naszym życiu, żeby ono mogło działać i wykonać całą pracę, z którą Ty posyłasz to słowo. I mamy Twoją obietnicę, że ono nie wróci puste, dopóki nie wykona tego, z czym je wysłałeś. Dlatego dziękuję Ci, Panie, że Ty nie rezygnujesz z nas. Kiedy my się zapieramy, kiedy my wierzgamy, kiedy my nawet zatwardzamy nasze serca, bo nie chcemy dopuścić siebie głębiej, to Ty jesteś wciąż cierpliwy. Oddalasz się, ale znów się zbliżasz i walczysz o nas, o każdego z nas, abyśmy tylko otworzyli przed Tobą serce. Abyśmy tylko otworzyli przed Tobą serce. A wszystko będzie dobrze, Panie. Wtedy wszystko będzie dobrze, bo nikt nie potrafi tak oczyścić serca jak Ty, naprawić wszystkiego, co jest nie tak. Właściwie poukładać nam myśli, abyśmy widzieli w prawdzie i nie fałszywych przekonaniach, ale stali w prawdzie, chodzili w prawdzie, nie zbaczali ani w prawo, ani w lewo, ale by były proste nasze drogi, a nasz krok pewny. Tych, którzy, Boże, dzisiaj szczególnie tego potrzebują, Panie, utul, umiłuj ich, tak jak tylko Ty to potrafisz zrobić. I poprowadź. Poprowadź. Tak jak tylko Ty też to potrafisz zrobić. Aby doszli do wolności. Do uwolnienia i uzdrowienia. Wszystkiego to, co jeszcze dzisiaj jest zranione, chore. Nie takie, jakie mogłoby być, jakie powinno być. Niech się tak stanie. Amen.